Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Wiednia, Paryża, do Tyno.
A ja się z Lwowa nie ruszam za mną. Za skarby na skarżnie mógł.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie.
Gdzie śpiewem ci kulu i potrony snu.
Tylko w Lwowie. I bogat, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma smuciutki ten grób, jak sobie kolana nie mniot.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie.
I szkoda Katania, bo co chcesz mu?
Nie ma jak go.
Uśliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, tam mam cię, ta skaż mnie w Bóg.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko w Lwowie.
Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu.
Tylko w Lwowie.
I bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grot, jak zawsze kolada i mniot.
I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko w Lwowie.
I szkoda Katania, i co chcesz tu?
Nie ma jak tu.
Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, uszanowanie, całuj rączki.
I Andrzej Urbański, do nóżek padam.
Szlagier Lwów jest jeden na świecie, znany także jako Tylko we Lwowi, przeszedł do historii powietrzne czasy dzięki ścieżce dźwiękowej Włóczęgi, komedii z 1939 roku w reżyserii Michała Waszyńskiego i oczywiście wykonawcą piosenki Kazimierzowi Wajdzie i Henrykowi Fogel-Fengerowi, czyli popularnym aktorom, lwowskim batiarom Szczepkowi i Tońkowi.
Dziś chcielibyśmy przypomnieć Państwu Tońka, czyli Henryka Fogel-Fengera. Tońko urodził się 4 października 1904 roku, oczywiście we Lwowie, na Łyczakowie, w spolonizowanej rodzinie żydowskiej. Ukończył 6. Państwowe Gimnazjum imienia Stanisława Staszica we Lwowie. Co było potem? Posłuchajmy fragmentów filmu w reżyserii Jerzego Janickiego i Włodzimierza Stępińskiego. Tońko, czyli legenda o ostatnim batiarze.
W każdej rodzinie każdy chciał, ażeby ten syn był doktorem, przeważnie medycyny. Ale jak już nie mógł być doktorem medycyny z jakiegokolwiek bądź powodu, to chociaż żeby był doktorem praw. I no i potem adwokatem, no to to była wielka rzecz. Więc mój tatuś, który miał też taką tę mentalność, szczególnie żona przyjaciela, którego dwaj synowie byli doktorami praw i poszli na adwokaturę, on tak marzył o tym, żebym ja został tym adwokatem. To też później, jak ja się dostałem do radia, jak ja się zrobiłem popularny, jak ja zacząłem zarabiać, ja potem zarabiałem więcej, a w dalszym ciągu siedziałem i się uczyłem tego prawa, bo tak nie chciałem temu ojcu biednemu, który za ostatnie pieniądze, jakbym mógł powiedzieć, jak ja już się zrobiłem takie sławne, to mnie skupił z frak. To był kolosalny wydatek na urzędnika państwowego w ówczesnym czasie. I dla tej wdzięczności ja sobie myślałem, a ja ci pokażę, że ja będę tym adwokatem. Ja zdałem ten egzamin adwokacki. To się musiało po doktoracie praw jeszcze 5 lat u adwokata być. Później się uczyć przez rok. Także już ludzie, niektórzy już mieli siwy skronie, jak zdawali ten egzamin. Ten egzamin się zdawało w smokingu, jeszcze w sądzie apelacyjnym. Przyszedłem, ten egzamin się odbywał. Nic ojcu nie mówiłem. Przyszedłem do domu, a mój tatuś mówi do mnie: o, coś ty taki strojany, co ty, o tej porze, ty idziesz, to była jakaś 5 po południu, czy która? Ja mówię, nie, ja właśnie wróciłem. A skąd? I ja wziąłem wtedy to, że zdałem egzamin adwokacki. Przypominam sobie, jak ojciec taki miał okulary, cwikiery, to wtedy były takie, ubrał te cwikiery, to przyszedł i tak mógł żyć, jakby. Może tu mnie w tej chwili bierze wzruszenie, to było. I to był dla niego taki, no, z mojej strony, no, taki gest wdzięczności za ten frak, za to wszystko. I teraz, po tym, jak byłem u ojca, poszedłem, jak zawiadomić Czepka, no. Więc ja dzwonię do domu, nie ma, do radia, nie ma. To gdzie on może być? U Żorża pewnie w kawiarni tam się siedzi. I przychodzę do tej kawiarni i rzeczywiście patrzę, tam taka długa to była stosunkowo kiszka, po obu stronach tam siedzą ludzie, oficerowie 14 pułku piechoty, i on tam siedzi, Szczepko, z jakimiś tam paniami. Ja wchodzę w tym taki wystrojony i on z takim białym szalikiem, a on tak do mnie oczami tak pyta. No, ja mu je zdałem. W tym momencie ten Szczepko się zrywa z tego miejsca i krzyczy, tak jak pamiętam dzisiaj: ludzi, mój Tonciu adwokat, ludzi, mój Tonciu adwokat.
Nieśmiertelność przyniosła mu oczywiście rola Batiara w duecie ze Szczepkiem i występy w Wesołej Lwowskiej Fali, najpopularniejszym w międzywojniu programie Polskiego Radia, który miał, proszę sobie wyobrazić, ponad 6 milionów słuchaczy. Potem były filmy Będzie Lepiej, wspomniane Włóczęgi i Serce Batiara, którego negatyw po wybuchu II wojny światowej niestety zaginął.
Pamiętaj ty, Sytońku,
powiedz, Szczepciu, powiedz, co?
Że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż 100 milionów. Bo ma forsy, ten kolegi ma przyjacieli, ma wszystko, ma, jest kochany, szyju piją, tym ci się tylko da.
A ty nagli forsa, spojrzy się wtedy, pisać mi na nim przy, niech go nie zna, niech mi kocha, bo to nie to, co my.
Bo my, a opać,
to takie nie ma cały kraj. To tak jak innych 100.
Jak jeśli ma duma, kiedy się patrzy, szyby się jak wiesz maj, ale zawdy wszędzie pija razem opat maj.
Po wybuchu wojny Tońko ewakuował się z Polski i przez Rumunię dotarł do Francji, a potem Anglii. Był członkiem zespołu aktorskiego działającego przy Polskich Siłach Zbrojnych, żołnierzem 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
Myśmy wszyscy byli razem tam, gdzie te bomby padały, gdzie Niemcy strzelali, gdzie wszystko. Później byli nad morzu, były polskie bunkry. I wtedy trzeba było pójść i śpiewać od bunkru do bunkru. Przez drogę, w którą Niemcy byli strzelani. I wtedy oczywiście już nie mogła jechać ani Mira, ani Wlada Majewska, ani wszyscy inni. Wtedy wyznaczyli Szczepko, Tońko, Wieszczek i Heniu Hausman, taki podchorąży, który grał na Katarynie, to znaczy na harmonii. i myśmy na brzuchach się szczelgali z jednego bunkru do drugiego, z tym, że Henio Hausman miał te Katarzyny przed sobą i tego popchał i za nią, popchał i za nią, i my na brzuchach. I tak od bunkru do bunkru śpiewaliśmy tam im piosenki, czy mówiliśmy fragmenty dialogów. W Bredzie, w Holandii, tam dopiero dosłużyliśmy się stopnia podporucznika i ja też zostałem podporucznikiem. A wzruszający to jest moment, dlatego, bo ten durnowaty Tońcio zawsze budził takie jakieś uczucia, chęci pomocy, poparcia. Generał Maciek mi swoją gwiazdkę dał i tę gwiazdkę ja na moim berecie do dzisiejszego dnia mam jako podporucznik. I na tym się wojna nasza i kariera wojskowa, parę wsylans wojskowa się skończyła. Bieg wypadków był taki, że kiedyśmy już byli niedaleko od Wilhelmshaven, kiedy już byliśmy właściwie u drzwi domu, trzeba było wracać z powrotem. I wracaliśmy do tej Wielkiej Brytanii, ale do Wielkiej Brytanii, a nie do domu. Myśmy chcieli do domu.
A po wojnie Henryk Vogelfänger został na emigracji w Wielkiej Brytanii. Uczył w szkołach angielskich łaciny, prawa konstytucyjnego, greki, starożytnej historii, mitologii i geografii. W 1988 roku powrócił do Polski i zamieszkał w domu kombatanta w Warszawie. Ze względu na stan zdrowia i brytyjski paszport nie był już w stanie niestety odwiedzić Lwowa. Zmarł 6 października 1990 roku w wieku 86 lat.
Mówcie, co chcecie, nie ma na świecie, joj, jak serce bakera, prosty, otwarty, najwięcej warty, oj, jak serce bakera. Zrobisz mu krzywdy, to wtedy się strzesz, bakier pokaże ci kły, a zrobisz mu dobrze, to on tobie też, 100 razy więcej jak ty. Mówcie, co chcecie, nie ma na świecie, joj, jak serce baciara. Baciar jak trza, to życie swe da, bo takie serce on ma.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, wspomnieniu o Tońku przysłuchiwali się nasi lwowscy korespondenci Karina Wysoczeńska i Eugeniusz Sało. Witamy Was serdecznie.
Dzisiaj udamy się do Mościsk, położonych 15 km od granicy z Polską. Tam obchodzono niezwykły jubileusz. 20-lecie istnienia świętowała Polska Szkoła nr 3, a obecnie Liceum imienia Królowej Jadwigi.
Naprawdę odczuwam to, że dużo pracy, dużo serca włożyłam w tą szkołę i cieszę się, że ona istnieje, a szczególnie to, że dzisiaj dali nam legalnie imię świętej królowej Jadwigi. Bardzo się cieszę i nawet nie zdajemy się to, że przeszło to 20 lat.
Powiedziała Teresa Tetery, czy dyrektorka Liceum imienia świętej Jadwigi w Mościskach.
Polska Szkoła w Mościskach powstała w 2002 roku dzięki staraniom miejscowych Polaków i Stowarzyszenia Wspólnota Polska przy finansowym wsparciu Senatu RP. Uczy się tam ponad 200 dzieci z rodzin polskich i mieszanych polsko-ukraińskich, nie tylko z Mościsk, ale także z okolicznych wiosek.
Od ponad 20 lat w położonym około 70 km od Lwowa Stryju działa Polska Szkoła Mniejszości Narodowej. O działalności placówki oświatowej i popularności języka polskiego w tym mieście opowiedziała dyrektorka Lesia Buchera.
Szkoła funkcjonuje od roku 1998, czyli w tym roku została zarejestrowana. Niedługo będziemy obchodzić 25 lat. Sporo czasu minęło. Mamy swoich absolwentów rozsianych po całym świecie i chyba radzą sobie bardzo dobrze. Uczymy przedmiotów język polski, literatura, historia polska, kultura polska i muzyka. Na początku, kiedy szkoła, jakby była taka myśl, idea, żeby założyć taką szkołę, to oczywiście szkoła była tylko i wyłącznie dla dzieci z rodzin polskich. A następnie, kiedy chcieliśmy, żeby szkoła była zarejestrowana, no to, że tak powiem, była prośba ze strony miasta, żeby przyjmować wszystkie dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego. To na dzień obecny to mamy dzieci różne. I z polskiego pochodzenia, i Polaków, i dzieci ukraińskich. Popularność języka polskiego, jeżeli chodzi o nasze miasto, to była zawsze. Dzieci chcą się uczyć języka polskiego. Jeżeli dziecko ma polskie korzenie albo jest Polakiem, no to uczy się polskiego, jakby nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci z rodzin ukraińskich, no to komuś po prostu podoba się język. Komuś podoba się atmosfera w szkole. Komuś podoba się nauczyciel. Ktoś chce skorzystać z tych wszystkich materiałów, które na przykład proponuje szkoła. Bo robiliśmy w taki sposób, że nie tylko w ławkach prowadziliśmy zajęcia. No dzisiaj akurat pogoda nie pozwala, ale możemy też być na przykład na podwórku szkolnym. Ławki, krzesła wynosimy, prowadzimy lekcje na podwórku szkolnym.
Mimo trwającej na Ukrainie wojny, Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju nadal kontynuuje działalność kulturową i edukacyjną. A największym marzeniem nauczycieli i dzieci pozostaje, by już za rok świętować 25-lecie istnienia szkoły w wolnej od wojny i niepodległej Ukrainie.
To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za informację ze Lwowa. Przed przerwą posłuchajmy jeszcze kresowego kalendarium historycznego, które jak zawsze przygotował redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w kolejną już jesienną sobotę. Jesień to grzyby, to las, to zwierzęta, które gdzieniegdzie jesienią właśnie w tym lesie można podpatrywać. A październik związany jest także z pewną ciekawostką przyrodniczą. Otóż 5 października 1868 roku Sejm Krajowy Galicji uchwalił we Lwowie akt prawny dotyczący ochrony świstaka i kozicy w Tatrach. Dokładniej mówiąc, to została uchwalona ustawa względem zakazu łapania, wytępienia i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz. Była to pierwsza na świecie parlamentarna ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt. W 1881 roku, według danych historycznych, w polskiej części Tatr żyło zaledwie 30 świstaków. Z kozicami nie było lepiej, bo w roku 1888, według danych także historycznych, po polskiej stronie Tatr żyło ich jedynie 36. Ciekawostka fotograficzna jako kolejna. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Błuchak, nestor polskiej fotografii. Założyciel fotoklubu Wileńskiego, ten powstał w 1927 roku i współzałożycielem był także nasz bohater dzisiejszego kalendarium, fotoklubu polskiego. Ale jak to wszystko się zaczęło? A zaczęło się od żony. Około 1905 roku otrzymał od niej właśnie swój pierwszy aparat, pan Jan I, aparat fotograficzny, i zajął się fotografią amatorską. Fotografia stała się jego głównym zajęciem. W roku 1912 uczył się fotografii w Dreźnie u Hugona Erfurta. Po powrocie do Wilna zajął się zawodowo fotografią, a od 1919 wykładał w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego we Wilnie. Na sam koniec jeszcze jedna krótka wzmianka. 3 października 1882 we wsi Tymoszówka na Ukrainie Naddnieprzańskiej urodził się Karol Szymanowski, uważany za jednego z najwybitniejszych obok Chopina i Moniuszki w historii polski kompozytor, a także pianista i pedagog. Karol Szymanowski zmarł w 1937 roku w Lozannie wskutek gruźlicy. Bye.
Okresowy salonik Radia Gdańsk. Okresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają, melodie rzewne płyną w dal. Tango, gdy zagrają, melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają, melodie rzewne płyną w dal.
To był oczywiście Mieczysław Fok, tym razem na góralską nutę. Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni wracamy do konferencji Świat Kresów zorganizowanej przez Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków. Będąc w Prabutach wysłuchaliśmy prelekcji księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o Wilnie, a także z nim porozmawialiśmy i na tę rozmowę Państwa teraz zapraszamy.
XIX wiek, czyli zabory, więc upadek Rzeczypospolitej, mieliśmy wspólnego wroga, czyli Rosję, cały teren dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, łącznie z Ukrainą, był w zaborze rosyjskim. Polacy i Litwini starali się odzyskać niepodległość, dwa wielkie zrywy niepodległościowe, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, gdzie również przeciwko Rosjanom występowano wspólnie. Ale w tym czasie Wilno podlegało bardzo ostrej rusyfikacji, bo car nie tolerował ani Polaków, ani Litwinów. To byli dla niego obcy, tym bardziej, że byli jeszcze katolikami rzymskimi. Więc ta rusyfikacja, to też znamy z dziadów Adama Mickiewicza, czy z wielu innych opowiadań, choćby Elizy Orzeszkowej, książek Elizy Orzeszkowej nad Niemnym, gdzie możemy spotkać się z tymi problemami.
Spotykamy się po, można powiedzieć, krótkiej przerwie, ale nie po raz pierwszy. Tym razem ksiądz mówił o Wilnie.
Tak, dlatego że przyjeżdżam tutaj od 13 lat i za każdym razem staram się mówić na te tematy, które dotyczą danej rocznicy. W tym roku jest 100. rocznica przyłączenia do Polski ponownie dwóch ważnych fragmentów dawnej Rzeczypospolitej, czyli Górnego Śląska i Wileńszczyzny. O ile w tym roku uroczystości były oficjalne, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, natomiast sprawa Wilna i Lwowa jest przemilczana, więc starałem się mówić o tym, dlaczego jest ta 100. rocznica i jak wyglądały też spory o Wilno na przestrzeni przynajmniej 4 lat, czyli od zakończenia I wojny 1918 i do roku 22. Można powiedzieć, że Wileńszczyzna to jest ostatni fragment Rzeczypospolitej okresu międzywojennego, który znalazł się w granicach Polski. Zanim skończyła się pierwsza wojna światowa, już Józef Piłsudski, który jak wiemy pochodził z tych terenów, powołał do życia samoobronę Wilna i Wileńszczyzny. Na czele stanął generał Stanisław Witejko, urodzony na Łotwie, a więc w tym dawnym imperium terena Rzeczypospolitej, ale Polak, który już w październiku 1918 roku, a więc przed zakończeniem działań wojennych, zorganizował pierwsze oddziały polskie złożone z ochotników, które miały bronić Wilna, tak przed Niemcami, jak i Rosjanami, ale też przed Litwinami. Na początku 1919 roku bolszewicy zajęli Wilno, ale w kwietniu 1919 roku w wyniku kontrofensywy polskiej Wilno zostało zajęte z powrotem przez Polaków. Od razu odnowiono Uniwersytet Stefana Batorego, bo jakie są najstarsze uczelnie polskie? Oczywiście wiemy, że Uniwersytet Jagielloński, czyli w Krakowie, ale druga założona jeszcze w XVI wieku to był Uniwersytet Wileński, który Rosjanie zlikwidowali, a w 1919 Polacy odnowili. To był drugi taki ważny element obok elementów patriotycznych, utworzenie własnego polskiego uniwersytetu. Tutaj widzimy radę tego uniwersytetu razem z rektorem. No i przybycie Józefa Piłsudskiego, uroczystości ze sztandarami, Wojsko Polskie. Wydawało się, że spór został już definitywnie rozstrzygnięty. Piłsudski równocześnie odwiedzał liczne inne miasta. Witany był przez Polaków, no tu widzimy symboliczne przywitanie chlebem i solą. Poparcie dla wojsk Polski, które wkroczyły, oczywiście było bardzo pełne, bo jednak około 70% mieszkańców tych terenów to byli Polacy. No ale przyszedł rok 1920. Miasto dopiero co wyzwolone przez Polaków zostało ponownie po raz drugi zdobyte przez Armię Czerwoną. To było, kiedy szła na Warszawę. Na szczęście cała wyprawa Tuchaczewskiego zakończyła się klęską. Dzisiaj wszyscy wiedzą, czym była Bitwa Warszawska, bo jest film. Natomiast drugą bardzo ważną bitwą w tym samym roku, rozstrzygniętą we wrześniu, była Bitwa Niemeńska, bo wprawdzie Tuchaczewski został rozbity, ale wojska rosyjskie, radzieckie, sowieckie, no, bolszewickie, mówiąc inaczej poprawnie, zajmowały jednak Wilno i inne tereny. I bitwa przeprowadzona nad Niemnem, zwycięska, tak samo krwawa jak bitwa warszawska, doprowadziła, że po raz drugi front bolszewicki został przełamany i wtedy właśnie wkroczono na tereny Wilna i Wileńszczyzny.
Oczywiście słyszeliśmy to, co ksiądz powiedział, natomiast jak dla księdza jest ważna ta rocznica?
Powiem szczerze, że w ogóle Wilno jako historia zawsze mnie intrygowało z tego względu, że to jest miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe, w których te relacje narodowościowe, przynajmniej do czasów zaborów, układały się bardzo poprawnie, więc Wilno, dzisiaj byśmy powiedzieli, było miastem bardzo dobrej współpracy tych narodowości. Ogromna ilość osób urodziła się tam, wychowała, był słynny Uniwersytet Wileński. Natomiast dzisiaj to jest miasto, gdzie Polacy ciągle są obywatelami drugiej kategorii. A takim przeświadczeniem dla mnie ostatecznym było to, że kilka lat temu pojechałem na dożynki wileńskie na zaproszenie organizacji polskich w Pikieliszkach pod Wildem i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że na terenie 23 gmin wokół Wilna 21 gmin jest rządzonych albo współrządzonych przez mniejszość polską, która tam jest właśnie większością. No to był pewien taki paradoks. I to, co mnie ujęło, że był biskup Litwin pochodzący ze Żmudzi, który kazanie mówił po polsku, a później sam powiedział, że w ogóle uczył się przez rok polskiego, bo wiedział, że kiedyś będzie musiał w tych Pikieliszkach spotkać się ze swoimi diecezjanami. No akurat był taki bardzo otwarty, natomiast no, widać było, że język polski, ale też litewski, białoruski, były występy grup żydowskich, więc no, taki powrót do tych pięknych tradycji.
W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, ale ten proces nie trwał tylko jeden rok. Przez 4 lata, aż do roku 1922, w wyniku różnych działań, także wojskowych, ale również dyplomatycznych i plebiscytów, granice Polski się ukształtowały. W roku 1922 ostatecznie do Polski powróciły 2 bardzo ważne terytoria. To jest Górny Śląsk. Tutaj wspomnę, że po 3 powstaniach śląskich dopiero w 22 roku Wojsko Polskie, na czele którego stał generał Stanisław Szeptycki, wkroczyło do Katowic. W tym samym czasie po drugiej stronie granic na północy w podobny sposób przyłączono Wileńszczyznę. Jak do tego doszło? Dlaczego Polska przez tyle lat musiała spierać się o to miasto, których większość obywateli była przecież Polakami? Tutaj musimy się cofnąć trochę dalej, również do historii prabów.
Proszę Państwa, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, jak my mówimy, nasz prabuciak z Krakowa, dawno temu nazwany ambasadorem prabu, ale my byśmy chcieli, żeby był honorowym mieszkańcem naszego miasta. Także myślę, następne wyzwanie przed nami.
Mówił ksiądz w Prabutach o Wilnie, ale chyba sercu bliższe są kresy południowo-wschodnie.
Tak, ze względów na moją rodzinę. Ojciec urodził się w Monasterzyskach, powiat Bucza, ziemia tarnopolska. Niedawno wydałem wspomnienia nieżyjącej już pani Rosalii Fernandez, która urodziła się w Buczaczu, później mieszkała w Paryżu, wyszła za mąż za Hiszpana, żeby było bardziej barwnie, ale swoją książkę wspomnienia poświęciła tym wspomnieniom wschodnim, które dla mnie są niesłychanie bliskie, bo ja podobne relacje słyszałem z ust mojej babci, jej sióstr, różnych moich krewnych. Czyli wiele tych elementów wszędzie się pojawia. No ale siłą rzeczy wiadomo, że zawsze się człowiek interesuje tym, co przeżyła jego rodzina. A z kolei moja mama jest już też nieżyjąca, wywodzi się ze środowiska Ormian, ze Stanisławowa. Trochę inne doświadczenia, ale też w wielu wypadkach wspólne, jeżeli chodzi o Polaków tam mieszkających.
Symbolem Wilna, ale również Kościoła katolickiego na tych terenach była i jest nadal Ostra Brama. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Wilnie, ale jeżeli nie był, to zachęcam, żeby pojechać. To jest jedno z najbardziej zachodnioeuropejskich miast na wschód od rzeki Bug, nie licząc oczywiście Lwowa, dlatego że tam aż te wszystkie style renesansowe, gotyckie przeplatają się. Kultury różne, nie tylko polska i litewska, ale również białoruska, żydowska. Więc to jest miasto niesłychanie bogate od strony kulturowej. Niemniej symbolem jest Ostra Brama, sanktuarium Matka Boża Ostrobramska i wszystko to, co się wiąże z tym kultem. Kolejny symbol Wilna z tych czasów, ale i obecnych, święty Kazimierz Jagiellończyk. Dynastia Jagiellonów wydała wielu królów, i Polski, i Czech też, i Węgier, ale do historii Kościoła katolickiego przeszedł przede wszystkim święty Kazimierz, który królem nie został, ale został ze względu na swoje różne walory moralne świętym Kościoła katolickiego. Jak wiemy, imieniny Kazimierza wypadają 4 marca, natomiast w Wilnie odbywa się wielkie święto w postaci Kaziuków. Nazwa pochodzi oczywiście od Kazimierza. Jest to odpust, który przerodził się w wielki jarmark, festyn. Jest to głęboka tradycja polsko-litewska, odbywają się kiermasze, a z kolei symbolem tych kiermaszy jest palma wielkanocna, dlatego że 4 marca zawsze wypada w okolicach Wielkanocy, Niedzieli Palmowej, słynne palmy wilejskie, ale także różne atrakcje. Kaziuki są przeniesione przez byłych mieszkańców Wileńszczyzny do Polski. Wiem, że takie kaziuki odbywają się na przykład w Gdańsku. Tradycja naprawdę bardzo piękna, więc tutaj święty Kazimierz jest równocześnie tym wspólnym patronem Polaków i Litwinów, bo jedni i drudzy uważają go za swojego patrona. I trzeci symbol Wilna, 3 krzyże. Tradycja pochodzi z XIV wieku, kiedy do pogańskiej wówczas Litwy dotarli pierwsi misjonarze franciszkanie. Prawdopodobnie to byli Polacy, chociaż nie ma na to pewności. Niemniej jednak z terenu Polski trafili. Było ich 7, no i ówczesny książę litewski rozprawił się z nimi w sposób barbarzyński, jak przystało na poganina. 4 utopił w rzece, a 3 ukrzyżował, żeby odstraszyć innych mieszkańców Wilna od przyjęcia religii chrześcijańskiej. No później oczywiście to się wszystko zmieniło, jak wspomniałem, za przyczyną świętej Jadwigi. I jeszcze kiedy Wilno było pod okupacją, najpierw Rosjanie się nie godzili na to upamiętnienie, natomiast Niemcy, gdy w czasie I wojny zajęli Wilno, zgodzili się, żeby upamiętnić w postaci 3 krzyży. Autorem był słynny rzeźbiarz Antoni Wiwulski, ten sam, który w Krakowie wyrzeźbił, odsłonił, zaprojektował pomnik Grunwaldzki. Później te krzyże oczywiście zostały zburzone przez Sowietów, teraz są odbudowane, ale ta tradycja sięga XIV wieku.
Wydaje mi się, że chyba prabuty pokochały Kraków i odwrotnie, a tak naprawdę z tego, co chyba tutaj gdzieś jakieś głosy słyszane są, ksiądz Isakowicz-Zaleski ma zostać honorowym obywatelem prabut.
No tak, wiem o tym, jestem teraz ambasadorem prabut, taki otrzymałem tytuł, ale nie chodzi tu o żadne tytuły, tylko rzeczywiście ja tu czuję się świetnie w prabutach. A powiem, że właśnie pierwszą osobą z mojej rodziny, która to była, był mój świętej pamięci ojciec, który jako młodzieniec studiujący w Krakowie w czasie wojny dość ciężko chorował, no bo to wiadomo, wtedy nie było lekarzy i w czasie studiów był tutaj w sanatorium w prabutach. I nieraz mi mówił o tych prabutach, ale ja sobie myślę, gdzie to na końcu świata. Nawet nie wiedziałem do końca, gdzie to jest, czy to w Gdańsku, czy Szczecin, ale jak dostałem w 2009 roku zaproszenie, to przyjechałem tutaj i rzeczywiście jest to bardzo sympatyczna historia, że tutaj mieszkańcy w większości, w 3/4 pochodzą, o ile nie wprost z Wołynia, to z innych rejonów Kresów południowo-wschodnich, ale ta tradycja w ogóle Kresów jest tutaj bardzo szeroko, no choćby ta lista dzisiejszych prelegentów jest no, imponująca.
Ksiądz zidentyfikował geograficznie prabuty. Chciałbym powiedzieć, że Gdańsk to jest takie miasto, które leży niedaleko prabut. No zapraszamy też do Trójmiasta.
Tak, ja jeszcze powiem, że z tych wspomnień kresowych z czasów dzieciństwa, to ja wspominam gdańszczanina. nieżyjącego pana profesora Zbigniewa Nowaka, który z kolei urodził się w Wielkich Mostach koło Lwowa w rodzinie policyjnej, bo tam była szkoła policyjna. Został wywieziony jako dziecko polskiego policjanta z całą rodziną do Kazachstanu. Trafił później do domu dziecka w Krzeszowicach pod Krakowem, gdzie był razem z moim ojcem. I od tego czasu mogę powiedzieć, że to był dla mnie pewien taki autorytet, bo nie dość, że kochał książki i mówiono o nim pożeracz książek, bo czytał non-stop książki i był dyrektorem biblioteki, to przyjeżdżał często do Krakowa na aukcje starych książek. No ale cały czas mówił o Wielkich Mostach, bo to dla niego była ta mała ojczyzna i zresztą jeszcze za życia został honorowym obywatelem Wielkich Mostów, dlatego że doceniono jego pracę na temat historii tej miejscowości. Byłem na jego pogrzebie w Gdańsku, prosił, żeby pochować go w takiej kwaterze cmentarnej, gdzie są też inni Sybiracy pochowani, natomiast no, on łączył te dwie wielkie swoje miłości do Gdańska i do Wielkich Mostów.
Powiedział ksiądz, że był dyrektorem biblioteki, dodam, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
Tak, Polskiej Akademii Nauk, natomiast druga osoba, też osoba, o której ja mówiłem, Ormianka Kaszubska, oczywiście to było bardzo ironiczne, bo kropli krwi ormiańskiej nie ma, pani Irma Dąbrowska-Antkowiak, która mieszkała w Gdańsku, we Wrzeszczu, natomiast no, dokonała ogromnej, pozytywnej pracy społecznej na rzecz scalenia też środowiska ormiańskiego, kresowego, ziemiańskiego. W sumie to ona była bardziej ormianką i kresowianką niż niektórzy rodowici kresowianie i kiedy miałem okazję nieraz u niej gości, to pytałem ją, bo ona nie pochodziła z Kresów, co ją tak zafascynowała. Ona mówi ludzie, których właśnie poznała w Gdańsku, a którzy byli kresowiakami.
Ufamy w takim razie, że do Gdańska ksiądz zagości już niebawem.
Tak, dlatego że chciałem jeszcze wydać jeszcze jedną książkę. To są wspomnienia kresowian i z tego co wiem, część tych wspomnień jest złożona w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku i wystąpiłem o projekt badawczy, który pozwoli mi zapoznać się z tymi wspomnieniami. Natomiast zebrałem dość dużo innych i co jest ciekawe, tak jak zresztą mówił to pan profesor Niecieja, że w pewnych momentach pewne środowiska po wojnie zostały w sposób oczywiście sztuczny, przesiedlone, czyli te Kresy południowo-wschodnie na tereny Dolnego Śląska generalnie, czy Opolszczyzny, natomiast tutaj trafiły też osoby nie tylko z Wilna, ale również na przykład z Wołynia, więc to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi, co się zachowało w tych archiwach.
Do usłyszenia, do zobaczenia w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk, w Gdańsku właśnie i do usłyszenia.
Największą przyjemnością przyjmuję to zaproszenie.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak do Kresowego Saloniku w sobotę, 15 października, początek audycji kilka minut po 16.
Na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchajmy jeszcze raz duetu Szczepko-Tońko w piosence Dobranoc, Oczka Zmruż z filmu Włóczęgi. Muzyka Henryk Wars, słowa Emanuel Szlechter. Do usłyszenia za tydzień.
Rama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią, i kotki śpią, i psy.
Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także ty.
Jak zarobię 200 złotych, to ci kupię cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż.
Dobranoc, oczka zmruż, a przy domku będzie pokój i słowików cały chór. tobie cudne bajki śpiewać aż do samych wzórz. Dobranoc, Ośka Zmruż. Potem pójdę do sklepiku, kupim masło, syr i miód, kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak ubudzisz się, jedzenia, picia, wrót. Jak zarobimy 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa.
Cichu, już!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.